Zapraszamy do wysłuchania powieści Madeleine L'Engle zatytułowanej Pułapka czasu. Przełożyła Anna Reszka. Czyta Leszek Filipowicz. Charlesowi Wadsworthowi Campowi i Wallace'owi Collinowi Franklinowi. 1. Pani, co to jest? Była ciemna, burzowa noc. W swojej sypialni na poddaszu Margaret Murray siedziała w nogach łóżka otulona starą patchworkową kołdrą i obserwowała drzewa miotane wściekłym wiatrem. Po niebie, jak szalone, pędziły chmury. Co chwilę przedzierał się przez nie księżyc i wtedy po ziemi sunęły cienie niczym zjawy. Nagle cały dom się zatrząsł. Opatulona Meg zadrżała. Zwykle nie bała się burz, tym razem chodziło nie tylko o pogodę. Jeśli już, to pogoda dołożyła się do wielu innych spraw. Chodziło o nią, o Meg Murray, która wszystko robiła źle. Szkoła. Ze szkołą było wszystko nie tak. W swojej klasie znalazła się w najsłabszej grupie. Tego ranka jeden z nauczycieli powiedział surowo: doprawdy, Meg, nie rozumiem, jak dziecko takich bystrych rodziców jak twoi może być taką kiepską uczennicą. Jeśli nie postarasz się trochę bardziej, będziesz musiała zostać na drugi rok. W czasie obiadu rozrabiała, żeby poczuć się choć trochę lepiej, aż jedna z dziewczynek rzuciła z pogardą: Meg, przecież już nie jesteśmy w podstawówce. Dlaczego zawsze zachowujesz się jak małe dziecko? Kiedy wracała ze szkoły, obładowana książkami, jeden z kolegów powiedział coś o jej głupim braciszku. Wtedy Meg cisnęła plecak na pobocze i z furią zaatakowała chłopaka. Do domu dotarła w podartej bluzce i z wielkim siniakiem pod okiem. Sandy i Dennis, i jej 10-letni bracia bliźniacy, którzy wrócili do domu godzinę wcześniej niż ona, byli zdegustowani. Pozwól, że w razie potrzeby my będziemy się bić, oświadczyli. Młodociany przestępca, oto kim jestem, rozmyślała Meg ponuro. Tak będą o niej mówić. Nie mama, tylko oni. Wszyscy inni. Chciałabym, żeby tata... Ale nadal nie mogła myśleć o tacie, bo to groziło łzami. Tylko matka potrafiła mówić o nim w naturalny sposób. Kiedy twój ojciec wróci, wróci skąd i kiedy? Z pewnością matka musiała wiedzieć, co ludzie gadają. Musiały do niej docierać złośliwe plotki. Musiały ją ranić, tak jak raniły Meg. Ale nawet jeśli tak było, ona nie okazywała tego po sobie. Nic nie mąciło pogodnego wyrazu jej twarzy. Dlaczego ja nie potrafię niczego ukrywać? Zastanawiała się Meg. Dlaczego po mnie zawsze wszystko widać? Okno zagrzechotało wściekle na wietrze. Meg ciaśniej opatuliła się kołdrą. Szary, puchaty kociak zwinięty w kłębek na jednej z poduszek ziewnął szeroko, pokazując różowy języczek, a potem opuścił łepek i znowu zasnął. Wszyscy spali. Wszyscy oprócz Meg. Nawet Charles Wallace, głupi braciszek, który w jakiś niesamowity sposób zawsze wiedział, kiedy ona nie śpi i jest nieszczęśliwa i wiele nocy przychodził do niej na strych, skradając się na palcach. Nawet Charles Wallace spał. Jak oni mogli spać? Przez cały dzień w radiu powtarzano ostrzeżenia przed huraganem. Jak mogli zostawić ją samą na poddaszu w rozklekotanym żelaznym łóżku, choć wiedzieli, że wichura może zerwać dach z domu, a ją cisnąć w nocne niebo i ponieść nie wiadomo gdzie? Meg wpadła w nieopanowany dygot. Sama prosiłaś o sypialnię na poddaszu. Przypomniała sobie surowo. Mama pozwoliła ci ją wziąć, bo jesteś najstarsza. To przywilej, a nie kara. W czasie huraganu to nie jest przywilej, powiedziała na głos Meg. Odrzuciła kołdrę w nogi łóżka i wstała. Kotek przeciągnął się rozkosznie i spojrzał na nią wielkimi, niewinnymi oczami. Śpi, szepnęła Meg. Ciesz się, że jesteś kotem, a nie takim potworem jak ja. Spojrzała na siebie w lustrze szafy i wykrzywiła się okropnie, prezentując aparat ortodontyczny na zębach. Automatycznie włożyła okulary, przeczesała palcami mysie włosy, także zaczęły sterczeć na końcach, i przeciągle westchnęła prawie tak głośno jak wichur. Szerokie deski podłogowe ziębiły ją w stopy. Wiatr wciskał się do środka przez nieszczelne futryny mimo okiennic, które miały przed nim chronić. Meg słyszała jego zawodzenie w kominach. Na dole zaczął szczekać Fortinbras, duży czarny pies. On też się musiał przestraszyć. Czego? Fortinbras nigdy nie ujadał bez powodu. Nagle przypomniała sobie, że kiedy zaszła na pocztę po listy, usłyszała coś o włóczęce, który podobno ukradł pani Bancamp, żonie posterunkowego, 12 prześcieradeł. Nie złapali go i może to on właśnie teraz zbliżał się do domu Merrick, stojącego samotnie przy bocznej uliczce. I tym razem chodziło mu o coś więcej niż o prześcieradła. Meg nie zwróciła wtedy zbytniej uwagi na plotki o włóczędze, bo kierowniczka poczty zapytała ją ze słodkim uśmiechem, czy miała ostatnio wieści od ojca. Meg wyszła ze swojego małego pokoiku i ruszyła przez mroczny strych. Wpadła na stół ping-pongowy. Teraz jeszcze na dodatek będę miała siniak na biodrze, pomyślała. Później nadepnęła na swój stary domek dla lalek i na kolejki elektryczne bliźniaków. Dlaczego musi mi się to wszystko przytrafiać? Zapytała dużego misia. U stóp schodów stanęła nieruchomo i zaczęła nasłuchiwać. Żadnego dźwięku w pokoju Charlesa Woolesa, znajdującym się po prawej. Po lewej, w pokoju rodziców, gdzie teraz matka spała sama w wielkim podwójnym łóżku, ani szmeru. Meg ruszyła na palcach korytarzem i zajrzała do pokoju bliźniaków, poprawiając okulary, jakby dzięki nim mogła lepiej widzieć w ciemności. Dennis chrapał. Sandy zamamrotał coś o bejsbolu i ucichł. Jej bracia nie mieli żadnych trosk. Nie byli świetnymi uczniami, ale złymi też nie. Całkowicie zadowalały ich czwórki i od czasu do czasu jakaś piątka czy trójka. Szybko biegali, byli silni i dobrzy w grach, a kiedy żartowano z kogoś z rodziny Marych, to nigdy z Sandiego czy Denisa. Mike wycofała się z ich pokoju i zeszła na dół, omijając skrzypiący siódmy stopień. Fortinbras przestał szczekać, więc tym razem to nie był włóczęga. Ford nadal by hałasował, gdyby ktoś się kręcił przy domu. Ale przypuśćmy, że ten włóczęga jednak przyjdzie. Przypuśćmy, że ma nóż. Nikt nie mieszka dostatecznie blisko, żeby usłyszeć, jeśli będziemy krzyczeć, krzyczeć i krzyczeć. Zresztą i tak nikogo by to nie obeszło. Zrobię sobie kakao, postanowiła Meg. Ono mnie pocieszy, a jeśli dach pofrunie, przynajmniej nie polecę razem z nim. W kuchni paliło się światło, a przy stole Charles Wallace pił mleko i jadł chleb z dżemem. Drobny blondynek w wyblakłej niebieskiej jednoczęściowej piżamce wyglądał na bardzo małego i kruchego, kiedy tak siedział sam w dużej, staroświeckiej kuchni, majtając nogami dobre 15 centymetrów nad podłogą. — Cześć! — rzucił wesoło. — Czekałem na ciebie. Fortinbras, który leżał pod stołem w nadziei na jakieś ochłapy, uniósł na powitanie smukły brązowy łeb i uderzył ogonem o podłogę. Przybłąkał się do nich pewnej zimowej nocy jako podrośnięty szczeniak, porzucony i wychudzony. Smukły, ciemny i piękny był, jak stwierdził ojciec Meg, mieszanką setera Llewellyna i Ogara. — Dlaczego nie przyszedłeś na strych? — zapytała Meg, jakby braciszek był co najmniej w jej wieku. — Bałam się śmiertelnie. — Zawiecznie na tym twoim poddaszu — odpowiedział malec. — Wiedziałem, że zejdziesz. Postawiłem na piecu mleko dla ciebie. Powinno już być gorące. — Skąd Charles Wallace zawsze o niej wiedział? — Jak ją wyczuwał? Nigdy nie miał pojęcia, albo go to nie obchodziło, co myślą Dennis czy Sandy, tylko umysły mamy i Meg zgłębiał z przerażającą dokładnością. Czy to dlatego, że ludzie trochę się go bali? Plotkowali o najmłodszym dziecku Marych, że nie jest zbyt bystre? Podobno mądrzy ludzie często mają niecałkiem normalne dzieci. Do Meg często docierały takie słowa. Dwaj chłopcy wydają się miłymi, zwyczajnymi dzieciakami, ale ta nieatrakcyjna dziewczynka i mały mają nie wszystko po kolei w głowie. To prawda, że Charles Wallace rzadko się odzywał, kiedy ktoś był w pobliżu, więc wielu ludzi sądziło, że nie umie mówić. I to prawda, że w ogóle nie mówił, póki nie skończył 4 lat. Meg bladła z wściekłości, kiedy ludzie patrzyli na niego ze smutkiem i cmokali, kręcąc głowami. Nie martw się o Charlesa Wallace'a, Meg. Pamiętała to wyraźnie, bo ojciec wypowiedział te słowa tuż przed swoim zniknięciem. Z jego rozumem jest wszystko w porządku. On po prostu robi wszystko na swój sposób i w swoim tempie. Nie chcę, żeby wyrósł na takiego głupiego jak ja, odpowiedziała Meg. Och, kochanie, wcale nie jesteś głupia, zapewnił ją ojciec. Podobnie jak Charles Wallace, rozwijasz się we własnym tempie. Po prostu tak się składa, że to nie jest zwykłe tempo. Skąd wiesz? Zapytała Meg. Skąd wiesz, że nie jestem głupia? Myślisz tak dlatego, że mnie kochasz? Kocham cię, ale nie stąd wiem. Matka i ja zrobiliśmy ci dużo testów, przecież wiesz. Tak, to prawda. Meg uświadomiła sobie, że część gier, w które grali z nią rodzice, była czymś w rodzaju testów i że ona i Charles Wallace przeszli ich więcej niż bliźniacy. Testy na inteligencję, masz na myśli? Tak, niektóre. Moje IQ jest w porządku? Bardziej niż w porządku. Czyli jakie? Tego ci nie powiem, ale mam pewność, że ty i Charles Wallace będziecie mogli robić, co chcecie, kiedy dorośniecie. Trzeba tylko poczekać, aż Charles Wallace zacznie mówić. Zobaczysz? Miał rację, choć wyjechał, zanim Charles Wallace zaczął mówić. Nagle, bez żadnych prób, jak u zwyczajnych dzieci, używając całych zdań. Jaki dumny byłby z niego ojciec. Lepiej sprawdź mleko, powiedział braciszek z dykcją lepszą i staranniejszą niż u większości 5-latków. Przecież nie lubisz, kiedy kipi? Wlałeś 2 razy za dużo mleka, stwierdziła Meg, zaglądając do rondla. Charles Wallace spokojnie pokiwał głową. Pomyślałem, że mama też będzie miała ochotę. Na co? Rozległo się pytanie. W progu stanęła matka. Na kakao, odparł Charles Wallace. Chcesz kanapkę z pasztetówką i serkiem śmietankowym? Chętnie ci zrobię. No, byłoby miło, ale... Sama mogę sobie zrobić, jeśli jesteś zajęty, powiedziała pani Mary. To żaden kłopot. Charles Wallace zsunął się z krzesła i podreptał do lodówki. W piżamie, ze stópkami, stąpał cicho jak kot. A ty, Meg, zjesz kanapkę? Tak, proszę, ale nie z pasztetówką. Mamy pomidory? Charles Wallace zajrzał do pojemnika na warzywa. 1. Mogę go wykorzystać dla Meg? Matko? A jak lepiej można by go wykorzystać? Pani Mary uśmiechnęła się. Ale nie mów tak głośno, Charles, proszę. Chyba, że chcesz, żeby bliźniacy też zeszli na dół. Pozostańmy ekskluzywni, rzekł Charles Wallace. To moje nowe słowo dnia. Imponujące, prawda? Zadziwiające, zgodziła się pani Mary. Meg, pokaż mi ten siniak. Meg uklękła u stóp matki. Ciepło kuchni i światło wpłynęły na nią tak kojąco, że rozwiały się wszystkie lęki spod dasza. Gorące kakao Rozkosznie pachniało w rondlu, na parapecie kwitło geranium, pośrodku stołu stał bukiet małych żółtych chryzantem, zasłony w czerwone, niebieskie i zielone geometryczne wzory były zaciągnięte i nadawały pomieszczeniu wesoły wygląd. Piec pomrukiwał niczym wielkie, śpiące zwierzę. Światła paliły się równym blaskiem. Na zewnątrz, samotny w ciemności, wiatr nadal chłostał dom, ale jego gniewna moc, która tak przeraziła Meg na poddaszu, łagodziła przytulność kuchni. Fortinbras, leżący pod krzesłem swojej pani, sapnął z zadowoleniem. Pani Mary delikatnie dotknęła posiniaczonego policzka córki. Meg popatrzyła na nią z miłością i podziwem, ale i z pewnym rozżaleniem. Niedobrze mieć matkę, która jest naukowcem i jednocześnie pięknością. Jej płomienno-rude włosy, kremowa cera i fiołkowe oczy z długimi, czarnymi rzęsami robiły jeszcze większe wrażenie w porównaniu z rażącą pospolitością córki. Włosy Meg były znośne, póki nosiła je porządnie zaplecione w warkocze. Kiedy poszła do gimnazjum, zostały ścięte i teraz matka i ona biedziły się, żeby je ułożyć, ale one i tak z jednej strony wychodziły kręcone, a z drugiej proste. Także Meg wyglądała jeszcze bardziej pospolicie niż zwykle. — Nie wiesz, co to znaczy umiar, kochanie? — spytała pani Mary. Zastanawiam się, czy kiedykolwiek nauczysz się, co to jest złoty środek. Ten Henderson zrobił ci paskudny siniak. A przy okazji, kiedy poszłaś spać, zadzwoniła jego matka, żeby się poskarżyć, jak mocno go pobiłaś. Powiedziałam jej, że ponieważ on jest o rok starszy i co najmniej 10 kilogramów cięższy od ciebie, to raczej ja powinnam się skarżyć. Ale ona najwyraźniej uważa, że to wszystko była twoja wina. Pewnie zależy, jak na to spojrzeć, odparła Meg. Nieważne, co się stanie, ludzie zawsze uważają, że to moja wina, nawet jeśli nie mam z tym czymś zupełnie nic wspólnego. Ale przykro mi, że się z nim biłam. Po prostu to był okropny tydzień i dlatego jest we mnie dużo złych emocji. Pani Mary pogłaskała kędzierzawą głowę córki. — Wiesz dlaczego? — Nienawidzę być dziwaczką. Dla Sandiego i Denisa to też jest trudne. Nie wiem, czy oni naprawdę są tacy sami jak inni, czy po prostu potrafią udawać, że są. Ja staram się udawać, ale to nic nie pomaga.
— Jesteś zbyt prostolinijna, żeby udawać kogoś, kim nie jesteś — stwierdziła pani Mary. — Przykro mi, Maglet. Może gdyby ojciec tu był, umiałby ci pomóc. Niestety ja nie potrafię, więc chyba musisz jeszcze jakiś czas wytrzymać. Potem będzie ci łatwiej, ale na razie to niewiele ci pomoże, prawda?
Może gdybym nie wyglądała tak odpychająco, może gdybym była taka ładna jak ty.
Matka nie jest ładna, ona jest piękna. Oświadczył Charles Wallace, krojąc pasztetówkę.
Dlatego założę się, że w twoim wieku była okropna.
Masz rację, potwierdziła pani Mary. Po prostu daj sobie trochę czasu, Meg.
Sałatę na kanapkę? Zapytał Charles Wallace.
Nie, dzięki.
Chłopiec pokroił kanapkę na kawałki, ułożył je na talerzu i postawił go przed matką. Twoja będzie gotowa za minutę, Meg. Chyba porozmawiam o tobie z panią, co to jest.
— Kto to jest, pani, co to jest? — zdziwiła się Meg.
— Na razie chcę, żeby pozostała dla mnie ekskluzywna — oświadczył Charles Wallace. — Sulce bólową?
— Tak, proszę.
— Co to za pani, co to jest?
— zainteresowała się pani Mary.
— Tak się nazywa — odparł syn. — Znasz tam ten stary, kryty gontem dom w lesie, do którego dzieci się nie zbliżają, bo mówią, że jest nawiedzony? — One właśnie tam mieszkają.
One?
Pani, co to jest, i jej dwie przyjaciółki. Parę dni temu poszedłem na spacer z Fortinbrasem. Ty i bliźniacy byliście w szkole, Meg. Lubimy chodzić do lasu. Nagle Fort
pobiegł za wiewiórką, a ja popędziłem za nim, aż znaleźliśmy się przy nawiedzonym domu, więc poznałem je przez przypadek, można powiedzieć.
— Ale przecież tam nikt nie mieszka — zauważyła Meg.
— Mieszka pani co to jest i jej dwie przyjaciółki są bardzo miłe.
— Dlaczego wcześniej mi o tym nie opowiedziałeś? — spytała pani Mary.
— Poza tym wiesz, że nie wolno ci oddalać się od domu bez pozwolenia, Charlesie.
— Wiem, właśnie dlatego ci nie powiedziałem. Po prostu bez namysłu pobiegłem za Fortinbrasem, a potem uznałem, że lepiej zachować tę wiadomość na wyjątkową sytuację.
Kolejny silny podmuch wstrząsnął domem. Nagle w okna zaczął siec deszcz.
— Chyba nie lubię tego wiatru. — nerwowo rzuciła Meg.
— Stracimy parę dachówek, to pewne — stwierdziła pani Mary.
— Ale ten dom stoi prawie 200 lat, więc myślę, że jeszcze trochę postoi. Nasze wzgórze przetrwało wiele wichur.
— Ale to jest huragan — jęknęła Meg. — W radiu wciąż mówią, że to huragan.
— Jest październik — przypomniała pani Mary.
— Już wcześniej bywały burze w październiku.
Kiedy Charles Wallace podał siostrze kanapkę, Fortinbras wyszedł spod stołu i zawarczał przeciągle, a ciemne futro zjeżyło mu się na grzbiecie. Meg dostała gęsiej skórki.
— Co się dzieje? — spytała z niepokojem.
Pies popatrzył na drzwi prowadzące do laboratorium pani Mary. Mieściło się ono w starej kamiennej spiżarni tuż przy kuchni i można było z niego wyjść bezpośrednio na dwór. Ale gospodyni starała się tak wyszkolić rodzinę, żeby wszyscy wchodzili do domu przez garaż albo drzwiami frontowymi, a nie przez jej laboratorium. Jednak warczący Fortinbras patrzył właśnie w tę stronę.
— Chyba nie zostawiłaś śmierdzących chemikaliów na palniku Bunsena, prawda, matko?
— odezwał się Charles Wallace.
— Pani Mary wstała.
— Nie, ale chyba pójdę sprawdzić, co tak denerwuje Forta.
To włóczęga.
To na pewno włóczęga,
powiedziała Meg nerwowo.
Jaki włóczęga?
Spytał Charles Wallace.
Dzisiaj po południu mówili na poczcie, że jakiś włóczęga ukradł prześcieradła pani Bancamp.
Więc lepiej pilnujmy powłoczek na poduszki,
lekkim tonem rzuciła pani Mary.
Nie sądzę, żeby ktokolwiek chodził po dworze w taką noc, nawet włóczęga.
Pewnie właśnie dlatego chodzi. — zajęczała Meg. — Szuka jakiegoś miejsca, żeby nie być na dworze.
— W takim razie zaproponuję mu stodołę, żeby się w niej schronił do rana.
Pani Mary szybkim krokiem ruszyła do drzwi.
— Pójdę z tobą!
— zawołała Meg piskliwym głosem.
— Nie, Meg. Zostaniesz z Charlesem i zjesz kanapkę.
— Jeść! — obruszyła się Meg, kiedy pani Mary weszła do laboratorium.
— Jak według niej mam coś zjeść?
— Matka potrafi o siebie zadbać — uspokoił ją Charles, to znaczy fizycznie.
Lecz siedząc przy stole na krześle ojca, kopał nogą w szczebelki, a Charles Wallace, w przeciwieństwie do większości małych dzieci, potrafił siedzieć bez ruchu. Po dłuższej chwili, która Meg wydawała się wiecznością, pani Mary wróciła do kuchni i przytrzymała drzwi dla... Czyżby dla włóczęgi? Trudno było określić wiek czy płeć gościa, bo ten dosłownie ginął w wielu warstwach ubrania. Głowę miał omotaną kilkoma chustami w różnych kolorach, na nich męski kapelusz, na obszernym palcie jaskrawo-różową stułę, a na nogach czarne kalosze.
— Pani, co to jest?
— zapytał podejrzliwym tonem Charles.
— Co pani tutaj robi? W dodatku o tej porze.
Nie martw się, skarbie.
Gdzieś pomiędzy chust uniesionego kołnierza płaszcza, stuły i kapelusza dobiegł głos przypominający skrzypienie nienaoliwionej furtki, ale nie nieprzyjemny.
Pani, co to jest?
Mówi, że zgubiła drogę,
wyjaśniła pani Mary.
Może napije się pani gorącej czekolady?
— Chętnie — odpowiedziała pani, co to jest, zdejmując kapelusz i stułę.
Nie tyle zgubiłam drogę, co zostałam zwiana z kursu. A kiedy zorientowałam się, że jestem w pobliżu domu małego Charlesa Wallace'a, pomyślałam, że wejdę i trochę odpocznę, zanim ruszę dalej.
Skąd pani wiedziała, że to dom Charlesa Wallace'a? Zdziwiła się Meg.
Po zapachu.
Pani, co to jest? Rozwiązała szal w zielono-niebieską kratkę, potem chustę w czerwono-żółty kwiatowy wzór, drugą w złotą łączkę i na koniec czerwono-czarną bandanę. Odsłoniła rzadkie, siwiejące włosy związane w niewielki, ciasny kok na czubku głowy. Miała jasne oczy, nos mały i perkaty, usta jak jesienne jabłko.
Ojej, jak tu ładnie i ciepło!
Proszę usiąść. Gospodyni wskazała jej krzesło. Ma pani ochotę na kanapkę, pani co to jest?
Mamy pasztetówkę i serek śmietankowy. Charles jadł chleb z dżemem, a Meg z sałatą i pomidorem.
Niech pomyślę.
Zadumała się pani co to jest.
Uwielbiam rosyjski kawior.
Podejrzała pani, oburzył się Charles. Oszczędzaliśmy go na urodziny matki i nie może pani go dostać.
Pani, co to jest? Wydała z siebie głębokie, żałosne westchnienie.
Nie, powtórzył Charles, nie możesz go jej dać, matko, bo będę bardzo zły.
A co pani powie na sałatkę z tuńczyka?
Dobrze,
ustąpiła pani, co to jest.
Ja ją zrobię, zaoferowała się Meg i poszła do spiżarni po puszkę ryby.
Na litość boską, pomyślała. Ta staruszka wpada do nas w środku nocy, a matka ją gości, jakby nie było w tym zupełnie nic dziwnego. Założę się, że to ona jest tym włóczęgą. Założę się, że to ona ukradła prześcieradła.
I z pewnością nie jest osobą, z którą Charles Wallace powinien się zaprzyjaźniać, zwłaszcza, że do zwykłych ludzi on się nawet nie odzywa. Jestem w tej okolicy od niedawna.
Mówiła pani, co to jest, kiedy Meg zgasiła światło w spiżarni i wróciła do kuchni z tuńczykiem.
I nie sądziłam, że polubię sąsiadów, póki nie zjawił się kochany mały Charles ze swoim psem.
Pani, co to jest? Dlaczego zabrała pani prześcieradła pani Barkamp?
Zapytał Charles Wallace z surowym tonem.
Cóż, no, potrzebowałam ich, drogi Charlesie.
Musi pani natychmiast je oddać.
Ale Charlesie, kochanie, nie mogę, już ich użyłam.
To było bardzo złe z pani strony, skarcił ją chłopiec. Jeśli tak bardzo potrzebowała pani prześcieradeł, powinna była pani mnie poprosić.
Pani, co to jest? Pokręciła głową i zachichotała.
Ty nie masz zbędnych prześcieradeł, pani Barkamp ma.
Meg pokroiła trochę selera naciowego i wymieszała go z tuńczykiem. Po chwili wahania otworzyła lodówkę i wyjęła z niej słoik małych ogórków konserwowych. Choć nie wiem, dlaczego to dla niej robię, pomyślała, kiedy je kroiła. Nie ufam jej ani trochę.
Powiedz swojej siostrze, że jestem w porządku,
poprosiła pani, co to jest.
Powiedz jej, że mam dobre intencje.
Droga do piekła! Jest wybrukowana dobrymi intencjami, wyrecytował Charles.
Ach, czyż on nie jest zmyślny?
Rozpromieniła się pani, co to jest, z czułością patrząc na chłopca.
To szczęście, że ma kogoś, kto go rozumie.
Obawiam się, że nie, powiedziała pani Mary. Żadne z nas mu nie dorównuje.
Ale przynajmniej nie próbujecie go stłamsić.
Pani, co to jest, energicznie pokiwała głową.
Pozwalacie mu być sobą.
Proszę, pani kanapka. Meg podała ją gościowi.
Czy mogłabym najpierw zdjąć buty?
Spytała pani, co to jest.
Posłuchajcie.
Gdy poruszyła stopami w górę i w dół, rozległ się chlup od wody.
Palce mam zupełnie mokre. Niestety jest taki kłopot, że te kalosze są dla mnie odrobinę za ciasne, także nie mogę zdjąć ich sama.
Pomogę pani, zaoferował się Charles.
Nie, ty nie jesteś dostatecznie silny,
Ja pomogę. Pani Mary ukucnęła przed gościem. Chwyciła jeden śliski but. Kiedy gumiak raptownie zsunął się z nogi, pani Mary z łupnięciem siadła na podłodze, a pani, co to jest, runęła do tyłu razem z krzesłem, nie wypuszczając kanapki ze szponiastej ręki. Z buta wylała się woda i utworzyła kałuże na plecionym dywanie. Ojej! Wykrzyknęła pani, co to jest, leżąc na plecach na przewróconym krześle, z nogami w powietrzu, jedną w skarpecie w czerwone i białe paski, drugą nadal w bucie. Pani Mary wstała.
Nic się pani nie stało, pani co to jest?
Gdyby pani miała jakąś maść na moją godność,
odparła pani, co to jest, nadal leżąc.
Chyba jest nadwerężona. Przydałoby się trochę oleju z goździka dobrze wymieszanego z czosnkiem.
I ugryzła duży kęs kanapki.
Proszę wstać, zażądał Charles. Nie podoba mi się, jak pani tak leży. To już przesada. Próbowałeś kiedyś wstać z nadwerężoną godnością?
Ale w końcu pani, co to jest, dźwignęła się i podniosła krzesło, po czym usiadła z powrotem na podłodze z nogą w bucie wyciągniętą przed siebie i ugryzła następny kęs kanapki. Poruszała się z wielką zwinnością, jak na taką starą kobietę. Przynajmniej Meg była pewna, że to stara kobieta, w dodatku bardzo stara.
— Proszę pociągnąć teraz, póki siedzę na podłodze
— wymamrotała pani, co to jest, z pełnymi ustami, zwracając się do gospodyni.
— Zupełnie spokojnie. Jakby cała sytuacja ze staruszką i jej butami nie była niczym niezwykłym, pani Mary uwolniła nogę gościa od drugiego gumiaka. Ta stopa była odziana w skarpetę w niebieską szare rąby.
Pani co to jest, dokończyła kanapkę, siedząc na podłodze i z zadowoleniem poruszając palcami. Następnie wstała.
Ach, teraz dużo lepiej.
Podniosła z dywanu oba kalosze i wytrząsnęła je nad zlewem.
Brzuch mam pełny? Jest mi ciepło od zewnątrz i w środku, więc pora iść do domu.
Nie sądzi pani, że lepiej zostać tutaj do rana? Spytała pani Mary.
O, dziękuję, moja droga, ale jest tyle do zrobienia, że po prostu nie mogę tracić czasu na zabawę i bezczynne siedzenie.
Noc jest zbyt burzliwa, żeby gdzieś chodzić.
Burzliwe noce są najwspanialsze,
oświadczyła pani, co to jest.
Po prostu trafiłam na prąd zstępujący i zostałam zwiana z kursu.
W takim razie niech chociaż wyschną pani skarpety.
Mokre skarpety mi nie przeszkadzają, ale nie podobała mi się woda chlupiąca w butach. Nie martw się o mnie, owieczko.
Owieczka nie była słowem, którym ktokolwiek inny uznałby za stosowne zwracać się do pani Mary.
Po prostu posiedzę tu chwilę, włożę buty i ruszam w drogę. A skoro już mowa o podróżowaniu, jest coś takiego, co się nazywa tesserakt, hipersześcian.
Pani Mary bardzo zbladła. Wyciągnęła rękę za siebie i chwyciła się krzesła. — Co pani powiedziała? Jej głos drżał. — Pani, co to jest? — sięgnęła po drugi gumiak.
— Powiedziała?
— stęknęła, wciskając w niego stopę.
— Że istnieje?
— szarpnięcie.
— Coś takiego?
— pociągnięcie.
— Jak hipersześcian.
Gdy w końcu udało się jej włożyć buty, zgarnęła szalę, chusty i kapelusz i pośpieszyła do wyjścia.
Pani Mary stała bez ruchu.
Nawet nie próbowała pomóc gościowi. Kiedy drzwi się otworzyły, do środka wpadł Fortinbras, zdyszany, mokry i lśniący jak foka. Spojrzał na swoją panią i zaskomlił. Drzwi zamknęły się z trzaskiem.
— Mamo, o co chodzi?
— wykrzyknęła Meg.
— Co ona powiedziała? Co to jest?
— Hipersześcian — wyszeptała pani Mary.
Co ona miała na myśli? Skąd mogła wiedzieć?